I wracamy do rozmowy. Doktor Izabela Dłużek, gościem Radia Lublin, audycji Bez Miar. Człowiek bez barier 2025 roku. Pani Izabelo, czy na pani zainteresowanie dźwiękami, na pani pracę badaczki dźwięku wpływ miała niepełnosprawność wzroku?
Podejrzewam, że tak, dlatego że to po prostu mnie ukierunkowało. Sądzę, że gdyby nie to, że jestem osobą niewidomą od urodzenia, to ta moja uwaga mogłaby gdzieś trochę popłynąć w inną stronę, a jakby to, że byłam ograniczona w zasadzie tylko do bodźców tych dotykowych, no też zapachowych w pewnym sensie, ale tak naprawdę głównie chyba dźwiękowych, to mi dało pewną taką specyficzną wrażliwość. Dlatego tak, sądzę, że to prawda, że po prostu przez to, że nie widzę, to od początku gdzieś jakoś ten dźwięk pełnił u mnie funkcję dużo ważniejszą niż u przeciętnej osoby, która faktycznie odbiera bodźce wizualne.
Wyczytałam, że dyktafonem rejestrowała pani nawet domową codzienność, gotowanie obiadu.
Tak, tak, to prawda. Wszystko, jakieś smażenie, niesmażenie, jakieś tam... Pamiętam, że to szczególnie w takich najmłodszych latach, już później jak trochę byłam starsza, to tak mniej, ale jakieś różne dźwięki gdzieś tam, jak się szło na rynek na przykład, to co się działo, jakieś ulice, to tak na samym początku to było, tak? A potem jakby już to się tak wyodrębniło, skrystalizowało właśnie to, że zaczęłam nagrywać typowo przyrodę, ale generalnie właśnie to wyszło też z tego, że ogólnie byłam zainteresowana dźwiękiem. Pamiętam, nawet miałam taki epizod, że tworzyłam sobie różne kolekcje dźwięków z różnych kaset z bajkami, które miałam. Takie fragmenty, gdzie akurat nie było mowy, to pamiętam sobie nagrywałam jakieś takie, a tu jakiś ogień, a tu jakiś wiatr, a tu jakiś strumyczek płynie, a tu jakieś ptaszki. Tak, to takiej często jakości było, powiedzmy, takiej sobie. Ale tak, to naprawdę było coś takiego, co mnie bardzo interesowało. Po prostu dźwięk jako zjawisko samo w sobie. Dźwięk dla samego dźwięku.
Bezmiar.
Dla niektórych taką wielką trudnością, bez względu na to, czy ją mają, czy nie, jest niepełnosprawność. I pytania wobec osób z niepełnosprawnościami, które są zadawane lub nie, to są takie pytania, ale jak sobie radzisz? I jak z tym żyć? Ze świadomością, że na przykład niepełnosprawność wzroku mamy na co dzień i będziemy mieć do końca życia. Pani sobie takie pytania też zadawała i jakoś z tym doszła do porozumienia?
Tak, ja sobie zadawałam takie pytania i tak naprawdę nawet teraz sobie też zadaję, bo to nie jest tak, że sobie raz odpowiedź znajdziemy i to tak już zostanie, bo życie się zmienia, okoliczności się zmieniają, ale tak naprawdę to mówi się teraz bardzo dużo o czymś takim jak taka akceptacja, to jest takie wyświechtane słowo. I nawet tak naprawdę pytanie, czy my w ogóle wiemy, co ono oznacza, bo akceptować można coś tylko dlatego, że trzeba i to jest wtedy taka forma rezygnacji, ale można też faktycznie po prostu czuć się z tym wystarczająco dobrze, tak? Nie mieć jakiejś takiej żałoby po tym, chociaż to też jest jakiś etap, który można przejść i należałoby przejść. Ja mam wrażenie, że ja go kiedyś miałam, jeszcze powiedzmy w takim dzieciństwie, po tych relacjach, które były takie dalekie od ideału, z rówieśnikami szczególnie, bo to była największa trudność, nawet nie jakieś takie kwestie techniczne, bo z tym się jakoś da funkcjonować. Ale to są takie rzeczy, które zawsze będą, tak? Właśnie, że czegoś nie mogę. I też jeszcze o jednej rzeczy powiem. Mam wrażenie, może to tylko jakiś taki mój odbiór, ale to też nad tym warto się zastanowić. Mam wrażenie, że my trochę coraz bardziej idziemy w takim kierunku, że patrzymy na niepełnosprawność trochę czasami w takich kategoriach, ale właściwie nic się nie stało, bo no przecież jest technologia, można sobie radzić, są takie czy takie możliwości. Kiedyś pamiętam, zdałam sobie z tego sprawę, kiedy przeczytałam w mediach społecznościowych taki post na temat autyzmu. I wydźwięk tego posta był mniej więcej trochę taki, że właściwie to osoby autystyczne są po prostu inne, to jest inny sposób funkcjonowania mózgu, tylko że tam to było w taki sposób zaakcentowane, tak jakby to dla tych osób też nie był problem. A to tak nie do końca. Przecież osoby, które faktycznie szczególnie na przykład mają problemy z komunikacją, im jest bardzo trudno. Naprawdę. One potrzebują różnego rodzaju wsparcia, potrzebują pomocy, potrzebują zajęć jakichś terapeutycznych. To nie jest tylko tak, że to jest inaczej, bo im naprawdę jest trudno. I jeśli my zaczniemy się koncentrować tylko na tym, że to jest taki inny sposób funkcjonowania, to możemy zgubić gdzieś po drodze to, że to jest po prostu bardzo trudna rzeczywistość. Kiedyś czytałam taki artykuł amerykańskiego profesora, który też jest osobą niewidomą i jest bardzo aktywny zawodowo i ma rodzinę. Taki człowiek sukcesu, można by to tak powiedzieć. I on kiedyś napisał taki bardzo długi artykuł o tym, że jakby on nie ma problemu z tym, że nie widzi, ale dał mnóstwo przykładów takich sytuacji, gdzie to naprawdę jest bardzo trudne takie zdanie napisał po angielsku: blindness is a grievous disability, tak? Czyli że brak wzroku jest niepełnosprawnością, nad którą naprawdę można płakać. I to jest bardzo niemodne współcześnie, ale to jest prawda, bo to stawia nas, to nas konfrontuje faktycznie z tym wszystkim, co my tracimy, i my musimy to uznać, bo inaczej będziemy od tego uciekali.
Zgadzam się. Mam też poczucie, że postrzeganie niepełnosprawności i przedstawianie jej dzisiaj w społeczeństwie jest na dwóch biegunach. To znaczy, albo mamy tę grupę właśnie, która twierdzi i chce też pokazać, że niepełnosprawność to nie jest nic tak strasznego, że to łatwo można pokonać i że akceptujmy to wszystko, ale też nie zważajmy na te problemy. I to jest taka trochę wersja hop do przodu, mówiąc potocznie. I to jest jeden biegun. A drugi biegun, że mamy do czynienia z dużym problemem, że mamy niepełnosprawność, która oznacza dużo problemów dla osoby z niepełnosprawnością i dla jej bliskich, że wymaga wsparcia, pomocy. Dwa bieguny, a jakby nie było niczego po środku.
Tak, to prawda. Tym bardziej, że jest jeszcze jedna rzecz i to jest takie delikatne pytanie, które też trzeba sobie zadać. Na ile faktycznie w takiej potrzebie takiego podkreślania, że niepełnosprawność to nie jest nic tak strasznego, na ile w tym jest zawalowany brak akceptacji sytuacji? Bo to może być to samo, tylko że od tylnej furtki, że tak powiem, tak? Że no przecież to nic takiego, ale dlatego, że my wolimy myśleć, że to nic takiego, bo trudno by nam było faktycznie przyznać, że to jednak jest problem. I że my na przykład, ja tu mówię na przykład za siebie, że my nie jesteśmy tacy samowystarczalni, jak chcielibyśmy być. O pomoc też trzeba umieć prosić i to wcale nie jest takie proste. Ja to widzę na przykład po osobach, które znam z własnego otoczenia, które na przykład z wiekiem potrzebują takiego wsparcia, które kiedyś nie było potrzebne. Im to też zajmuje czas, żeby zauważyć to, że nie radzą sobie już tak jak kiedyś. To nie jest takie automatyczne, to trzeba przepracować. I jeszcze jedna rzecz, mam wrażenie też ważna. My coś bardzo złego zrobiliśmy z pojęciem litości. Nie wiem, jak pani się na to zapatruje, ale ja mam wrażenie, że myśmy strasznie tę litość jakoś wykrzywili i ona zrobiła się jakaś taka bardzo, no nie wiem, nie na miejscu, niepoprawna, nieodpowiednia, a ja uważam, że to jest bardzo dobry, zdrowy, normalny odruch. Kiedyś pamiętam, jakaś taka osoba niepełnosprawna napisała: nie mów, że jest mi trudno, bo to znaczy, że ty uważasz, że ty jesteś lepszy ode mnie. No to już jest mocno taka, jak dla mnie, duża gimnastyka myślowa. Ja bym tak się mocno zdziwiła, bo jednak uważam, że jeśli ktoś jest w stanie zauważyć, że ja mogę mieć problemy z różnymi aspektami funkcjonowania, to jest po prostu normalnie i to jest tak naprawdę no też prawda. I ja się bardzo boję, jeśli my będziemy w ludziach to jakoś tak ośmieszali, jeśli będziemy to deprecjonowali, do czego my dojdziemy? Dojdziemy do tego, że wszyscy będą myśleli sobie: a im w sumie nie jest tak źle, to niech sobie radzą, tak? Bo ja nic nie powiem, bo jak coś kiedyś powiedziałam, to potem było, że coś nie tak powiedziałam, tak? Jakby ja uważam, że my też się musimy nauczyć jako osoby niepełnosprawne tego, że na przykład, no ja mówię też na swoim przykładzie, dla osoby, która nigdy w życiu nie spotkała osoby niewidomej, to może być szok. I ja nie powinnam mieć z tym problemu, bo ja powinnam wtedy takiej osobie wytłumaczyć. Tak, no faktycznie, jak ktoś na przykład całe życie widział, to oczywiście, że może sobie nie być w stanie wyobrazić, jakby funkcjonował na moim miejscu. Jakoś tak ludzie bardzo deprecjonują ten punkt widzenia, ale on jest normalny. No jeśli ja nie mam paraliżu czterokończynowego, tak, i ja naprawdę nie wiem, jak ja bym funkcjonowała, gdybym miała, tak, albo gdybym była osobą głuchą, to znaczy, że coś jest ze mną nie w porządku, bo ja nie mogę sobie wyobrazić, jakby to było, no to jest normalne.
Myśli pani, że tutaj zwierzęta w ogóle mogą nas dużo nauczyć o relacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy stworzeniami?
Sądzę, że tak. Akurat ja sama od mniej więcej 8 lat przygarniam papugi niepełnosprawne. Mam w tej chwili 5 nimf, z których właściwie każda jest niepełnosprawna w taki czy inny sposób. Mam ptaki, które nie mogą latać. Mam jednego samczyka, który nie ma nogi. Także no różne sytuacje. Mam samiczkę, która całkowicie nie ma palców u obu nóżek, też nie lata, bo została zaatakowana jako pisklak przez jakąś inną papugę gdzieś tam w budce lęgowej i po prostu od początku właściwie jest mocno niepełnosprawna. A najlepsze jest to, że ona jest najbardziej po prostu przebojowa i żywiołowa ze wszystkich moich ptaków. Ja nie mam pojęcia, jak ona jest w stanie wejść gdzieś na różne miejsca w klatce, bo one jednak mają dużą taką klatkę, gdzie są w stanie całkiem sporo zrobić. Mają różne drabinki, jakieś takie półki różnego typu i ona po prostu, ta klatka jest wysoka na prawie 2 metry. I ja na przykład ją często znajduję prawie pod sufitem, tak? Ja nie wnikam, jak ona tam się dostała, ale dostała się. Dlatego, że dla niej to jest normalne. Ona nigdy nie znała innego życia, bo już jak wyszła z tej budki, to już tak było, jak jest. To nie jest coś, co się stało później. I dla niej to jest zupełnie, no tak jest, tak po prostu całe życie było. To, że się czasami z czegoś spadnie, kto by się tym przejmował? No to po prostu się znowu na drabinkę wchodzi i się idzie dalej, tak? Zdecydowanie tak. To jest naprawdę i to, jak one się odnoszą do siebie nawzajem. U zwierząt, które są rozwinięte społecznie, tak naprawdę mocno rozwinięte społecznie, niepełnosprawność nie jest powodem do eliminacji danego osobnika. To jest bardzo duże uproszczenie. Tak się bardzo często nie dzieje. Zwierzęta bardzo często się opiekują wtedy takimi osobnikami. To, co najczęściej teraz już zaczyna się zmieniać, mówi się coraz częściej o tym, że w ewolucji nie chodzi tylko o regułę silniejszego. W ewolucji chodzi też o współczucie. Bo współczucie powoduje, że można współpracować. Nikt w pojedynkę świata nie zawojuje. I to dotyczy tak samo ludzi, jak i zwierząt. I dlatego coraz częściej właśnie się mówi o tym, że jednak to współczucie jest bardzo potrzebnym dopełnieniem tej teorii ewolucji. Bo przetrwały te gatunki najbardziej, które najbardziej były skłonne do współpracy w takich czy innych formach. W sytuacji, kiedy faktycznie była taka potrzeba. Nie tylko o eliminowaniu siebie nawzajem.
Pięknie powiedziane. Wracając do dźwięku i siły dźwięku, o których pani opowiadała, wyczytałam, że chce pani też tworzyć muzykę dla hospicjów i wspierać mieszkańców hospicjów. To też jest takie pomocowe, piękne działanie, pokazujące też siłę dźwięku.
Tak, dlatego że to jest moim zdaniem bardzo ważny aspekt, dlatego że dźwięki przyrody mają bardzo duży potencjał przy niwelowaniu różnego rodzaju dyskomfortów, czy łagodzeniu dolegliwości bólowych, czy łagodzeniu pewnych napięć emocjonalnych, czy takim trochę wprowadzaniu większego poczucia bezpieczeństwa, poczucia harmonii, poczucia pewnej równowagi, tak, emocjonalnej. To jest coś bardzo ważnego i dlatego właśnie ja zaczęłam iść w tym kierunku, żeby z jednej strony tworzyć pewne nagrania, które też będą dostępne w hospicjach, ale też z drugiej strony, żeby tworzyć pewne sesje na żywo. Akurat najnowsza moja taka ścieżka to jest ta, że będę niedługo uczestniczyła w szkoleniu z dźwiękoterapii. Dźwiękoterapia to jest zupełnie nowy zawód w Polsce, który został sformalizowany dopiero chyba rok temu, jeśli się nie mylę. Chyba tak, chyba dopiero go wpisano na listę i można zdać egzamin państwowy po prostu w tym kierunku. I mam nadzieję, że to mi też pomoże w jeszcze lepszej integracji tych różnych form, jaką może być jakaś bardzo delikatna muzyka na różnych instrumentach naturalnych, też dodatkowo z dźwiękami przyrody. Mam nadzieję, że to mi też pomoże jeszcze lepiej wykorzystywać ten, ten zasób, żeby, żeby wspierać właśnie takie osoby, które gdzieś potrzebują takiej czy innej formy pomocy, czy w hospicjach, czy w jakichś ośrodkach opieki, czy po prostu tam, gdzie będzie taka, taka potrzeba, taka inicjatywa, tak żebym mogła w ten sposób jakoś też pomóc.
Pani Izabelo, na co dzień pracuje Pani na Uniwersytecie Gdańskim?
Tak, jestem nauczycielką języka angielskiego.
Akademicko też zajmuje się Pani dźwiękiem?
W bardzo ograniczony sposób tak, w tym znaczeniu, że napisałam pracę doktorską, która też została opublikowana. Ona właśnie dotyczyła zjawiska tak zwanego symbolizmu dźwiękowego. Natomiast problem jest taki, że w polskiej rzeczywistości akademickiej badanie zjawiska symbolizmu dźwiękowego, czyli tego, w jaki sposób my emocjonalnie przetwarzamy różne dźwięki, też na poziomie językowym, ale nie tylko, jest bardzo marginalne. To jest jakby coś, co nie istnieje w dyskursie. Są jakieś pojedyncze artykuły na ten temat, ale nie ma nawet zapotrzebowania na ten moment, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia, na tego typu badania. I dlatego to jest coś, co bardzo trudno prowadzić, bo o ile na przykład jak kontaktowałam się z naukowcami chociażby z Anglii, to oni wiedzą, o co chodzi. A, bardzo dobrze, bo my się zajmujemy z kolei tym i tym, no to jest takie zagadnienie pokrewne. A w Polsce jest bardzo dużo ciszy jeszcze w tym względzie, co też jakby powoduje, że badanie tego w sposób naukowy jest dość utrudnione, bo żeby móc prowadzić jakieś badania, potrzebne jest do tego po prostu odpowiednie stanowisko, w którym jest rozpoznana potrzeba prowadzenia takich badań.
A propos Anglii, BBC uznało Panią za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. No gratulacje, jak Pani przyjęła tę informację?
Z niedowierzaniem, bo to, że mniej więcej to chyba w czerwcu było, czy jakoś może w lipcu, że ukazała się audycja na temat mojego nagrywania w Puszczy Białowieskiej przy współpracy z dziennikarką z BBC, no to jest jedno, ale to, że oni później wpadli na pomysł, żeby mnie wpisać na taką listę, no to muszę przyznać, że daleką drogę przeszli. Nie mówili mi za kulisów, jak to było. Ja tylko dostałam taką propozycję, czy się zgadzam. I taka byłam mocno zdziwiona, ale to, co mnie wtedy przekonało, to to, że ja wtedy już byłam na tym etapie, że chciałam jakoś rozpropagować te moje nagrania w kontekście pracy dla hospicjów. I ja zawsze przy każdym wywiadzie, jak tylko mogłam, to wspominałam o tym i mówię, jeśli wpiszą mnie na tę listę, to po prostu będę miała może więcej możliwości. I to też jakby było tym, co mnie zmotywowało do tego, żeby się zgodzić, bo od początku byłam bardzo zdystansowana do tego, jak to się mówi, tego takiego zjawiska 5 minut, tak, że nagle się telefony rozdzwoniły, tu jedno radio, tu drugie radio, a jeszcze najlepsze pytanie, i teraz jak się pani czuje po tym, tak, jak po takim wyróżnieniu? To, jak to Czesław Miłosz pisał, że on będzie gdzieś pomiędzy, ja nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale gdzieś zostanie umieszczony w encyklopedii obok myszki Miki, tak? No to takie z lekką ironią, ale tak to jest. Tak w zasadzie, no nie chodzi o to, tak? Gdyby to było coś, co miałoby mnie jakoś dowartościować w znaczeniu takim pustym, takim jakimś tylko po to, żeby o mnie mówiono, właściwie nawet nieważne co, no to by znaczyło, że ja gdzieś się pogubiłam, tak? A to w zasadzie no nie chodzi o to. Ja się teraz cieszę po prostu z tego, że mogę dużo więcej zrobić, mam więcej możliwości i to zobowiązuje. To nie jest tylko kwestia tego, że ja sobie zbieram nagrania do szuflady. Oczywiście trzeba mieć najpierw jakiś zasób, żeby móc się tym dzielić, bo trzeba mieć czym. Ale jeśli kiedyś faktycznie będzie tak, że ja tak osiądę na laurach i po prostu będę sobie tak wszystko tylko kolekcjonować dla siebie, to będzie znaczyło, że absolutnie się rozminęłam po prostu z tym, co miałam robić.
Pani Izabelo, trzymam kciuki za wszystkie Pani działania, za wszystkie Pani projekty i za piękne nagrania. Na koniec rozmowy chciałam dopytać o to, które zwierzę spotykane w Polsce wydaje najpiękniejsze dźwięki?
Ja szczególnie jakoś tak jestem zachwycona słowikami, szczególnie słowikiem szarym. Rdzawy też przepięknie śpiewa, ale szary to już wyjątkowo, bo on się nie spieszy. To są zupełnie inne głosy. Rdzawy ma zupełnie inny śpiew, on jest taki troszeczkę bardziej żwawy, taki pospieszny. Szary powtarza te swoje frazy z takimi większymi pauzami. I to na przykład pięknie brzmi, jak jest gdzieś takie miejsce, w którym roznosi się echo. Bo to echo pomiędzy tymi frazami ma szansę się odbić, ma szansę wybrzmieć. I to tak pięknie brzmi. To jest trudne, bo od razu, a dlaczego nie Skowronki? A dlaczego nie Wilga? A dlaczego nie Drozd-Śpiewak? Kos, jak pięknie śpiewają. Ale gdybym miała wybrać jakieś takie właśnie jeden dźwięk, który w Polsce jakoś tak mnie różne, niemal mistyczne tutaj doznania ubogaca, to właśnie wybrałabym to. Słowika szarego chyba szczególnie, tak.
To ja muszę sobie sprawdzić, jak śpiewa słowik szary.
Bardzo polecam, to jest coś pięknego.
Bardzo dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło. Jeszcze raz gratuluję tytułu Człowieka bez barier, a przede wszystkim szczerze podziwiam za pani pracę i bardzo się cieszę, że są takie osoby w Polsce jak pani, które są zafascynowane dźwiękiem, które ten dźwięk doceniają. Dźwięk, który dla mnie, dla radiowca jest także ważny i które doceniają przyrodę i robią tak piękną, misyjną rzecz. Trzymam kciuki jeszcze raz za wszystkie projekty.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
Doktor Izabela Dłużyk była gościem Radia Lublin. Agnieszka Krawiec przed mikrofonem. Dziękujemy i do usłyszenia.